moi drodzy, a nas zachęcam, abyśmy zanurzyli się w rozważaniu nad kolejnym tematem z naszego cyklu nauczania. Ten cykl, jak wiemy, prowadzimy już od kilku miesięcy i co jakiś czas wchodzimy jakby w nowy obszar tych naszych rozważań. Mówiliśmy o charyzmatach, mówiliśmy o charakterze. Teraz dotykamy też takiej nauki nas samych o nas samych, nauki nas samych o tym, jak współżyć ze sobą. I też zdajemy sobie sprawę, że te rozważania, które mają znaczenie o tyle, że budują naszą duchowość, mają, to powinny mieć przełożenie też na to, że ta nasza zbudowana duchowość, to nasze zmotywowanie, zachęcenie albo rozjaśnienie naszego umysłu będzie mogło przekładać się na inne osoby, z którymi przyjdzie nam się spotkać. Oczywiście, tak jak na marginesie zawsze na początku mamy, po prawej stronie, to jest ten nasz kierunek tego naszego głównego rozwoju, to co sobie stawiamy za cel. Oczywiście wszystko jest ugruntowane na Chrystusie, bo jeśli od tego się nie zacznie, to tak jakbyśmy wjechali w złą uliczkę i na pewno nie dojedziemy do celu, a więc Chrystus jest naszym rdzeniem. My jesteśmy jako chrześcijanie, ale chrześcijaństwo to nie jest tylko nazwa. Chrześcijaństwo to nie jest przynależność do jakiejś instytucji, ale chrześcijaństwo jest stylem życia, stylem bycia na co dzień. Chrześcijanin to przecież ten, który odróżnia się od tych, którzy chrześcijanami nie są. Nie na zasadzie, że noszę przypieszkę, czy mam legitymację, którą mogę okazać, aby pokazać swoją inność, ale po prostu jesteśmy przemienieni przez tego, który tej zmiany w nas dokonał, czyli Jezusa Chrystusa. I oczywiście jesteśmy tutaj lokalną wspólnotą. Dzisiaj widzimy, że bardzo lokalną, ale za pośrednictwem internetu mamy też przełożenie globalne, bo dzisiaj świat wygląda troszkę inaczej, a może wcale nie tak troszkę, po prostu wygląda inaczej. I to, co dzisiaj akurat mówimy, może trafić do wielu osób albo tego dnia, albo może ktoś natrafi na to rozważanie za kilka miesięcy. Natomiast będzie to takie nasze działanie lokalne w sensie oddziaływania globalnego. Jak widzimy, dzisiejszy temat z cyklu Jezus, nauczę Cię żyć, i tutaj mamy dalej w Bożej rodzinie. Właśnie, dzisiaj powiemy sobie o Bożej rodzinie. Oczywiście jako ludzie nowonarodzeni już wiemy, co to jest ta Boża rodzina, ale czy tak do końca wiemy, czym jest Kościół? Dlaczego przychodzę do Kościoła? Dlaczego inni nie przychodzą do Kościoła? I właśnie patrząc na ten internet, to wiemy doskonale, że w dobie internetu, gdzie istnieje ogromna łatwość znalezienia kazań, świadectw, całych nabożeństw, koncertów uwielbieniowych, to powoduje, że znajduje człowiek bardzo szybko środek zastępczy do tego, żeby coś zdobywać, czymś się karmić, porównywać, ale niestety porównywać się czasami w niedoskonałości. Pamiętam jeszcze czasy, każdy z nas pamięta, chociażby z 15 lat temu, kiedy, co prawda, może ten internet już był, ale nie było takiej powszechności, to Kościół był jedyną szansą, aby usłyszeć nauczanie, aby usłyszeć kazanie, aby usłyszeć pieśń uwielbienia, aby włączyć się w to uwielbienie. Nawet jeśli chciałem zapoznać się z innymi kazaniami. To w zasadzie tylko kościół był miejscem, gdzie mogłem przyjść nabyć kasetę, później płytę. Ale tak to wyglądało. W kościele mogłem wypożyczyć książkę, która budowała moją duchowość. Dzisiaj w zasadzie jest ogromna przestrzeń, która z jednej strony daje łatwość zdobywania informacji, może nawet budujących kazań, ale z drugiej strony rujnuje relacje. Z drugiej strony powoduje, że człowiek przestaje mieć potrzebę przyjścia do kościoła. Ale internet nie zastąpi uścisku dłoni. Internet nie da tej możliwości, aby ujrzeć uśmiechniętą na nasz widok twarz brata czy siostry. Internet nie da szansy porozmawiania po nabożeństwie czy wspólnego wypicia kawy. Internet po prostu nie buduje relacji interpersonalnych, które są tak ważne w Kościele. I myślę, że ten dzisiejszy temat, który mówi nam, że Jezus chce też nas nauczyć bycia w rodzinie, życia w rodzinie, jest ważnym tematem do tego, aby właśnie zdać sobie sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest Kościół. Tak jak tutaj czytamy w tej stawce, czyli tym głównym celu, takim głównym zapytaniu naszym. Jeśli ty i ja jesteśmy odrodzonymi ludźmi, to jak powinniśmy się traktować? Oczywiście ten nasz cel, szukając odpowiedzi na to pytanie, brzmi tak. Jako odrodzeni ludzie powinniśmy traktować się jak jeden organizm, nie organizacja. Jeden organizm, jedna rodzina, ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty i lud nabyty krwią Chrystusa. Nie jesteśmy organizacją, chociaż powszechnie Kościół jest tak postrzegany. Jeśli byśmy zapytali przeciętną osobę, spotkaną gdziekolwiek i kiedykolwiek, czym jest Kościół, to z pewnością wielu, jeśli nie większość osób powie, że organizacją, instytucją, coś w tym stylu. Nie jesteśmy organizacją, jesteśmy organizmem, jesteśmy ciałem, jesteśmy tworem żywym, jesteśmy tworem niepowtarzalnym. Nie jesteśmy sobie obcy, jesteśmy braćmi i siostrami. Małe wspólnoty mają to coś wspaniałego, że zazwyczaj mówimy do siebie, tak jak powinno być w kościele, bracie, siostro, albo po imieniu. Natomiast w większych wspólnotach zauważa się już coś takiego, że co prawda do osób, które są aktywne w zborze, które są zauważalne, czy to pastor, zwracają się osoby, bracie, pastorze, siostro i tak dalej. Natomiast między sobą coraz częściej funkcjonuje, zwracają się per pan, per pani. Nawet dzieci podchodzą do pastora, potrafią podejść i proszę pana, a czy mógłby pan powiedzieć? Zatraca się to, co jeszcze nie tak dawno funkcjonowało, bo byśmy cofnęli się 10 lat temu, 15, nie tak dawno. To nagminne było, bracie, siostro, wujku, ciociu. Natomiast w tych dużych wspólnotach zaczyna być coś, co przypomina instytucję. Przypomina jakiś twór osób, które spotykają się, nie do końca się znają. I nawet nie dążą do tego, żeby się poznać. Przecież jeśli jestem w tym miejscu szczególnym, nie mówię o budynku, tylko o tym, co w pełni tego słowa nazywa się kościołem, to jestem wewnątrz rodziny. Czy znam rodzinę? I tu też jest problem, że niestety zauważamy coraz powszechniej, że relacje rodzinne też zaczynają się kruszyć, zaczynają być nieciekawe. Coraz mniej ludzie się znają. Nie w sensie, że jestem w stanie rozpoznać na fotografii, to ciocia taka i taka, ale coraz mniej jestem w stanie powiedzieć o innej osobie z rodziny. Czym teraz się zajmuje? Jaki jest stan zdrowia? Cokolwiek takiego, co powinno się mówić o rodzinie. A Kościół jest rodziną. Jest rodziną Bożą. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nie dzielimy się na kler i laikat. Czyli nie jesteśmy podzieleni na osoby, które mają monopol na wiedzę i tych, którzy tej wiedzy wyłącznie potrzebują. Kościół nie tworzy takiego podziału, zaraz sobie powiemy, chociaż na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, no ale jednak chyba tak nie jest, bo przeczytałem o biskupach i tak dalej. Biblia nie mówi w ten sposób. Nie dzieli rodziny, Bożej rodziny, na kler i laikat. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, ludem nabytym, poświęconym do rozgłaszania wspaniałości Boga. Nie jest to wcale tak powszechne podejście, a właśnie na tym polega wyjątkowość naszego podejścia. I złota myśl, jak widzimy, fragmentów jest więcej. Do niektórych będziemy sobie sięgać też w czasie tego rozważania, ale ta złota myśl jest wzięta z listu do Hebrajczyków 10:24-25. Zresztą w czwartek do tej myśli też wracaliśmy, mówiąc o darze napominania, czyli darze zachęcania. Zachęcam też w czwartki, jeśli chcemy pogłębiać tą naszą znajomość darów, charyzmatów, darów Ducha Świętego, to przyjdźmy, aby wniknąć właśnie w sens tego, co nam zaczyna się powszednieć poprzez to, że gdzieś tam nie wnikamy w sedno słowa nawet użytego w oryginale. Mamy mgliste pojęcie, a mgliste pojęcie prowadzi do mylnego jego stosowania. A więc list do Hebrajczyków 10:24-25, tak. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. To przecież, powiedziałbym, definicja rodziny, gdzie każdy troszczy się o każdego, gdzie każdy zainteresowany jest sukcesem i powodzeniem członka mojej rodziny. Wielka gra, czyli to, do czego dzisiaj właśnie zmierzamy, czym zajmujemy się. Omawiając nasz temat, miejmy na uwadze omówione już sprawy charyzmatów i charakteru. Niech one będą tłem dla naszych rozważań. Mówiliśmy sobie o tym, co mamy w Chrystusie i kim jesteśmy w Chrystusie. Jak z tego możemy korzystać? Co to znaczy, że mam nową naturę? Jak ona powstała i od czego ona nas uwolniła. Ale dzisiaj spójrzmy szczególnie na takie cztery ważne spostrzeżenia dotyczące naszego głównego tematu. Pierwsze spostrzeżenie, tak jak już wspomniałem, jesteśmy organizmem. 1 Koryntian, 12 rozdział, wersety 12-14, które mówią właśnie o charyzmatach, o darach Ducha Świętego, czytamy tak. Dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno, a członków ma wiele. Wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało, można powiedzieć w jeden organizm. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Bo też ciało nie jest jednym członkiem, lecz wieloma. W niektórych wspólnotach mówi się o tym, że każdy nowonarodzony człowiek ma wszystkie dary Ducha Świętego. Ale tak do końca nie jest, bo przecież ten tekst sam mówi, że jesteśmy różni. Jeśli byśmy byli tacy sami, to jaki to byłby organizm? Przecież ucho nie pomoże nam napisać listu. Oko nie pomoże nam kopnąć piłkę, chyba że ją wypaczyć, ale zrobi to noga. Ręką nie powącham smacznego obiadu przygotowanego przez żonę. Każdy organ ma swoje konkretne zadanie. A więc te charyzmaty są w Kościele, czyli w Bożej rodzinie. A żeby ciało było zdrowe i pełne, to muszą te charyzmaty zaistnieć. Ale to Bóg uaktywnia je. A więc jesteśmy żywym organizmem, który harmonijnie ze sobą współgra, harmonijnie ze sobą istnieje. Na podstawie tego fragmentu możemy powiedzieć, że nikt z nas nie jest samowystarczalny. Bóg nie stworzył nas samowystarczalnych. Muszę wyzwolić się od tej myśli, że jestem w stanie zawsze sam sobie poradzić. Nie. Bóg nie stworzył ludzi samowystarczalnych. Jesteśmy przede wszystkim zależni od Boga. Jesteśmy zależni w swoim życiu od ofiary Chrystusa. Jesteśmy też zależni od swoich bliskich w rodzinie, a tym bardziej w rodzinie Bożej. Nie ma ludzi samowystarczalnych. Bóg takich nie stworzył. To tylko błędne pojęcie o samym sobie, kiedy sam siebie okłamuje człowiek, może powiedzieć, że jestem samowystarczalny. Jestem w stanie wszystko sam sobie załatwić. Nikt z nas nie jest samowystarczalny, a więc potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. To jest ta zależność, to jest ten organizm, że każdy z nas, tu wielokrotnie już o tym mówiliśmy, jest tak samo ważny, tak jak każdy organ w naszym ciele, jakiejkolwiek wielkości jest i jakiegokolwiek ma znaczenia, to on jest, on ma znaczenie. On jest potrzebny, bo jeśli cokolwiek nie zadziała tak, jak powinno, to cały organizm cierpi. To nie jest tak, że tylko, nie wiem, czustka ma problem, a reszta funkcjonuje dobrze. Że tylko serce, którą jest częścią, jaką częścią? Częścią ciała, ma się źle. Nie, wszystko wtedy źle funkcjonuje. Ten organizm określony jest jako Kościół. Kościół zaś, greckie słowo eklezja, to zbiorowisko, zgromadzenie ludzi. To jest zgromadzenie się ludzi po to, aby w czymś uczestniczyć. Tak można by dokładnie przetłumaczyć słowo eklezja. To nie jest miejsce, to nie jest budynek, to nie jest instytucja. To nie jest nazwa zorganizowania się, tylko to jest po prostu żywy organizm ludzi, którzy zbierają się po to, aby w czymś uczestniczyć, aby coś osiągnąć, aby coś zamanifestować, aby pobudzić się wzajemnie do konkretnego działania. A więc jest, można powiedzieć, wydarzeniem. Kościół, nie instytucja, ale wydarzenie. To jak koncert. Mówimy, że jedziemy na koncert. To nie mamy na myśli miejsca, tylko mamy na myśli wydarzenie. Będę brał udział w koncercie, tak? Gdzie będzie zespół, gdzie będą fani, gdzie będzie głośno, gdzie będzie błyskało, gdzie ludzie będą manifestowali swoje umiłowanie muzyki. Takiego rodzaju muzyki, gdzie nagle ludzie, co w ten sposób poczują jakąś wspólnotę. Tak? Czy idę na mecz piłkarski po to, aby kibicować swojej rodzinie. Idę po to, żeby coś tam dokonać, aby coś z tego osiągnąć, aby zmobilizować, aby poczuć siłę tego, że jesteśmy jednością. Nie jestem sam, bo nie jestem samowystarczalny, a więc Kościół jest wydarzeniem. Przychodzę, gromadzę się tutaj, aby wspólnie z braćmi i siostrami zamanifestować swoją przynależność do Boga, oddać Bogu chwałę, ale też wzajemnie się zbudować, wysłuchać siebie wzajemnie, poradzić się, udzielić porady i tak dalej. Kościół jest wydarzeniem. Przychodzę, aby być tutaj aktywny, aby być uczestnikiem tego, co teraz się właśnie dzieje. Drugie spostrzeżenie mówi, jesteśmy rodziną. Tutaj na przykładzie Ewangelii Mateusza 23 rozdział od 8 do 12 czytamy tak. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, gdyż nauczyciel wasz jest jeden, a wy wszyscy jesteśmy braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem, gdyż ojciec wasz jest jeden, ten, który jest w niebie. Nie pozwalajcie też nazywać się mistrzami, gdyż mistrz wasz jest jeden, Chrystus. Większy zaś pośród was będzie waszym sługą. Kto będzie się wywyższał, zostanie poniżony, a kto będzie się poniżał, zostanie wywyższony. Rodzina, Boża rodzina, w której ojcem jest Bóg. Bóg na niebie jest naszym ojcem. A jeśli pojawia się pojęcie ojca, no to tym bardziej mowa jest tylko i wyłącznie o rodzinie, bo ojciec jest przecież, jak wiemy potocznie, głową rodziny. Jezus Chrystus jest naszym nauczycielem i mistrzem, tym, który nas prowadzi, tym, który nami kieruje, ten, który nami się opiekuje, ale ten też tym, który udziela fachowych porad do tego, aby stawać się lepszym, bo mistrz jest mistrzem wtedy, kiedy zaczyna cieszyć się sukcesami swoich uczniów. Wtedy mówimy, że on jest mistrzem, bo sam osiągnął coś wielkiego w życiu i potrafił to przekazać innym, aby inni też stawali się wielcy, aby nie popełniali błędów, aby robili coś perfekcyjnie. My dla siebie jesteśmy braćmi i siostrami, bo to jest rodzina. Nie jesteśmy panem i panią. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nasze dzieci są dla nas czym? Bratankami i siostrzeńcami, bratanicami i siostrzenicami. Bo to jest rodzina i tak się w rodzinie to nazywa. Jesteśmy Bożą rodziną. Tu nie chodzi o wyniosłość, o tworzenie jakiejkolwiek gradacji. Nie. Jesteśmy właśnie niesamowitą wspólnotą. To jest Kościół. Kościół jest prawdziwą wspólnotą ludzi wzajemnie się o siebie troszczących, wzajemnie o siebie zabiegających, ludzi, dla których inny jest tak samo ważny jak ja sam. I ludzi, na których mogę zawsze polegać. Bo gdziekolwiek pójdę, jeśli nie do rodziny. W świecie zaczyna to być inaczej. Zazwyczaj świat zaczyna postrzegać rodzinę jako miejsce rywalizacji. Ludzie chętniej szukają pomocy na zewnątrz niż wewnątrz swojej rodziny. Zaczyna się coś dziać niedobrego i nie możemy pozwolić na to, żeby to przeniosło się na Kościół. Nie Kościół będzie wzorem rodziny. Nie Kościół będzie tym, który pokaże innym, jak tworzyć właściwą, prawdziwą rodzinę. Trzecie spostrzeżenie mówi, jesteśmy kapłaństwem. I to na przykładzie przepięknego fragmentu z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, 9-10 werset, który mówi tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego świata. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla których nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Które wyrażenia określają nasz status? Które wyrażenia określają naszą nową pozycję w nowej rzeczywistości, którą stworzył Chrystus? Z tego fragmentu możemy wyciągnąć trzy sformułowania dotyczącego naszego nowego statusu. Ród wybrany, naród święty, lud nabyty. Nabyty oczywiście krwią Chrystusa. A więc zdajemy sobie sprawę, że Bóg nas wybrał. Bóg nas uświęcił. Dlatego Paweł, Piotr i tak dalej piszą do świętych. Kiedy kierują swoje listy, kierują je do świętych. bo we mnie jest świętość. Jeśli we mnie jest Duch Święty, to we mnie jest świętość. Jestem też ludem nabytym. To się nie odbyło bez jakichś kosztów. To się nie odbyło bez żadnej ofiary. To się odbyło za cenę największej ofiary, największych kosztów, bo przelanej krwi złamanego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drogo zostaliśmy kupieni. To Chrystus zgodził się złożyć ofiarę samego siebie, aby zapłacić za wszelki grzech. Złożyć ofiarę absolutnie wystarczającą. Które wyrażenie z kolei określa nasz urząd. I tutaj mamy sformułowanie królewskie kapłaństwo. Ale pamiętajmy o tym, co powiedzieliśmy. Nie znaczy to, że jednak dzielimy się na kler. Bo tu jest kapłaństwo. Nie dzielimy się na kler i laikat. Ale kapłan kim jest? Kapłani pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Kapłan jest jak ten kanał, za pomocą którego Bóg potrafi dotrzeć do innych ludzi. Kapłan jest jak to narzędzie w rękach Boga, który poprzez to, że daje się używać, dociera do innych. Kapłan to nie jest jakiś urząd czy monopol na to, że ja mam wiedzę. Kapłan to nie pojęcie faryzeusz, ale ten, który, za pomocą którego Bóg może dotknąć się innych osób, Bóg może pociągnąć kolejną osobę, Bóg może sprawić nowonarodzenie w jeszcze innym człowieku. Jesteśmy na świecie, by ogłaszać wspaniałość Boga jako ten lud nabyty, jako święte kapłaństwo, królewskie kapłaństwo. Jesteśmy po to, aby rozgłaszać wspaniałość Boga. To jest naszym celem. Aby pokazywać chwałę Bożą naokoło, aby pokazywać na przykładzie swojego życia, jakiej potężnej zmiany Bóg dokonał, a której zmiany ja sam nigdy nie byłem w stanie zrobić, chociaż miałem takie pragnienia, miałem postanowienia, miałem nawet specjalne książki, poradniki, nawet uczestniczyłem w kursach, ale i tak to było niewystarczające. Dopiero kiedy dałem Bogu możliwość zmienić swoje życie, to ono uległo zmianie. Zostałem uwolniony od tego, zostałem uwolniony od tego i tamtego. To Bóg dokonał tej zmiany. Nie moje samopostanowienie, nie moja samowystarczalność, bo nie jestem samowystarczalny. I wreszcie czwarte spostrzeżenie. Powinniśmy mieć ambicje. I tutaj dwa fragmenty. Pierwszy to Tymoteusza 3:1-2 i Hebrajczyków 10:24-25. W Tymoteusza czytamy tak. Wiarygodne to słowo. Kto się o biskupstwo ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zatem ma być nienaganny, etc., etc. Możemy to sobie odczytać później w domu, cały ten fragment. Ale tutaj mamy wspaniałe sformułowanie. Kto się o biskupstwo ubiega, pięknej pracy pragnie. Słowo ubiega dopuszcza do głosu naszą ambicję. Czyli będąc częścią Bożej rodziny, mogę, a nawet powinienem być człowiekiem ambitnym. To nie jest nic złego, że mam pragnienie służyć bardziej, że mam pragnienie zaangażować się bardziej w wspólnotę. Ubiegać się, tak pisze Paweł, to mieć ambicje, by stać się diakonem, starszym zboru, jakkolwiek. Ilu z nas ma taką ambicję, aby stać się nauczycielem, aby stać się tym, który zaangażuje się bardziej właśnie w służbę Kościoła, który odkryje nawet jakąś pustkę, jakąś lukę w tym, co on jest w stanie zapełnić. Ilu z nas ma pragnienie tego, aby Bóg go użył? Ilu z nas rano w modlitwie mówi: Panie, użyj mnie do konkretnego dzieła. Nie chcę być przeciętny. Chcę być nieprzeciętny w Twoich rękach. Starszy zboru, niektórzy mylą radę zboru ze starszymi zboru, a to nie ma nic wspólnego, to nie jest biblijne podejście. O starszych zboru mówi słowo zupełnie inaczej, w jaki inny sposób oni są też powoływani. Czy mam właśnie chęć, żeby zaangażować się na 100% w życie Kościoła, aby stać się takim pełnoetatowym członkiem Bożej rodziny, która jest w stanie zaangażować wszystkie swoje umiejętności i możliwości, albo swój brak wiedzy, ale otwartość na to, że Bóg jest w stanie mnie użyć do rozwoju Kościoła. Bo co oznacza biskupstwo lub starszeństwo? Mamy tutaj przypisy. Zwróćmy uwagę. Przypis 5 na przykład mówi tak. Biskupstwo, greckie słowo episkope, to stanowisko doglądającego i nadzorującego rozwój, odwiedzającego powierzonych jego pieczy. A więc to jest grupa osób, biskupi, albo biskup to jest człowiek, który cechuje się troską o innych. Tu nie chodzi o jakąś hierarchię. Przypis 8 mówi, tak, biskup, tak, episkopos lub opiekon, nadzorca, stróż, tak, możemy w Dziejach Apostolskich przeczytać o tym, Filipian 1:1, Tytusa, 1 Piotra i tak dalej, tam pojawia się to pojęcie tego biskupa jako opiekuna, nadzorcy w sensie takim pozytywnym, czyli tym, który tak kieruje wspólnotą, żeby nie doszło do niepowołanych zachowań. Wynika, że jest to synonim określenia starszy, czyli presbiteros. Nie ma zabarwienia monarchicznego, tak, które spotykamy dopiero 100 lat później u Ignacego. W pierwszym wieku, w czasie pierwszego kościoła, biskup, czy presbiteros, tak, ten presbiter, to był ktoś, kto poczuł, czy też wyraził pragnienie, a to pragnienie zostało rozpoznane przez innych starszych do tego, aby naprawdę troszczyć się o Bożą rodzinę. Ten, który był w stanie zająć się wspólnotą, nie na zasadzie kierowania i wejścia w urząd, ale tego, który chciał wziąć odpowiedzialność w prowadzeniu wspólnoty Bożą drogą, który chciał wziąć na siebie, był gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność właściwe nauczanie dzieci Bożych, tego jak żyć w Chrystusie, jak interpretować Boże Słowo, jak je stosować w życiu, jak żyć na co dzień, mieniąc się chrześcijaninem. To właśnie presbiter, biskup, zresztą słowa, które dzisiaj funkcjonują w naszych wspólnotach, chociaż coraz rzadziej mówi się o takich pojęciach. To jest właśnie ten starszy, który poprzez rozpoznanie u niego niezwykłego daru zaczyna angażować się na rzecz swoich braci. To ten, który przejawia największą troskę o tych, o każdym z członków danego zboru, danej wspólnoty. Hebrajczyków 10:24-25 czytamy tak. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widzicie ten zbliżający się dzień. Czyli nasz złoty wiersz jest tutaj zawarty. Czytając ten fragment, napisz albo zostaw to na czas w domu. Od czego możesz rozpocząć swoje piękne dzieło w kościele, rodzinie? W jaki sposób ja wzbudzę w sobie pragnienie zaangażowania się, ubiegania się o starszeństwo? Jak widzimy, to jest dobra cecha. To nie jest coś, co może pokazać, oj, ty masz tam nieskromne ambicje. Właśnie Bóg chce, abyśmy nie byli skromni, abyśmy nie mieli takich skromnych ambicji, ale będąc w Chrystusie, korzystali z tego, że Bóg chce, abym urastał do rozmiarów pełni Chrystusowej, bo tak mówi Boże Słowo. A więc jeśli ja nabieram takiej mocy Bożej, to tylko i plus. Nie tylko dla mnie, ale dla innych. Od czego mogę rozpocząć swoje piękne dzieło w Kościele, czyli w rodzinie? Niech ten fragment dla nas będzie właśnie tą zachętą, tą inspiracją. I teraz ta decydująca chwila, czyli w jaki sposób mogę to słowo, to nauczanie zastosować w moim codziennym życiu? Co z tego mogę wziąć? Jak te cztery spostrzeżenia mogą zafunkcjonować w mojej codzienności? Określ choćby najmniejszy krok, który podejmiesz, aby wzbogacić życie naszej wspólnotowej rodziny, począwszy od zadbania o siebie. To jest pierwszy krok. Najpierw ja muszę być silny, żeby móc wspomóc innych. Najpierw ja muszę nabyć umiejętności, aby później kogoś nauczyć. A więc od czego mogę rozpocząć, budując siłę własnej wspólnoty? Zaczynaję od siebie. Może to być lepsze poznanie Bożego Słowa, lepsze poznanie Pisma. Mogę to zrobić poprzez to, że będę pilnował dyscypliny czytania Bożego Słowa, będę starał się je zapamiętywać, będę starał się, nie wiem, zakreślać te fragmenty, które uważam za szczególnie znaczące. Może zacznę uczyć się na pamięć poszczególnych wersetów, aby kiedy przyjdzie mi rozmawiać z osobą, mógł je cytować z pamięci. Może jeszcze nie do końca w pełni, ale wiedząc, co ten fragment może powiedzieć czy pomóc jakiejś innej osobie. Nie będę taki użyteczny, jeśli nie będę znał Bożego Słowa. A więc może od tego zacznę. Może też będę pogłębiał znajomość Pisma Świętego, że faktycznie zacznę uczestniczyć w jakiejś grupie, która studiuje Boże Słowo, które rozważa, które podejmuje tematy, znajdując ważne tematy, nawet społeczne, rodzinne, czy z życia codziennego, na który temat mogę znaleźć informacje właśnie, czy wyjaśnienie w Bożym Słowie. Od tego mogę zacząć. Budowanie siebie. W jaki sposób będę budował swoją duchowość, czy korzystał z tego, aby budować swoją duchowość, swoją użyteczność dla budowania całej wspólnoty. Kolejna rzecz, począwszy od siebie, a potem własne małżeństwo i rodzinę. Tak? Czy jestem dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym tatą, dobrą mamą, dobrym synem, dobrą córką i tak dalej. Czy faktycznie moje życie codzienne jest dobrym przykładem dla innych? Czy troska o moich bliskich, szacunek do nich, jest zachętą czy inspiracją dla innych, aby budowali właśnie właściwe relacje rodzinne, przyglądając się mojej osobie? Czy ja taki jestem? Czy mogę udzielić też wreszcie nowo wstępującym związek małżeński porad, które wynikają z mojego życia? Powiedzieć, jeśli chcesz być dobrym mężem, dobrą żoną, czy w przyszłości rodzicami, to zobacz, w moim życiu sprawdziło się to i to. Ja tak żyłem, tak budowałem i to jest tego owoc. Mogę budować wspólnotę w oparciu o swoje relacje rodzinne, o swoje relacje małżeńskie, czy też rodzicielskie. Zacznij od tego właśnie. Przez to mogę budować wspólnotę. Poprzez pokazywanie, że w mojej rodzinie tak się zachowujemy, a więc tym bardziej w Bożej rodzinie to zachowanie powinno mieć miejsce. A skończywszy na odpowiedzialnościach równych starszeństwu, pragnienie zaangażowania się w konkretną służbę, w konkretne działanie na rzecz naszej wspólnoty. Nie bój się podejmować wyzwań. Nie bój się, jeśli zauważysz lukę w działalności naszej wspólnoty. Powiedzieć, że tutaj nie gra to tak, jak powinno być. Zaobserwowałem coś w innej wspólnocie i myślę, że tego nam brakuje. że to moglibyśmy zrobić i ja jestem gotowy tego się podjąć, że zaryzykuję, że zaufam Bogu i przyczynię się do tego, że ta wspólnota jeszcze bardziej będzie mogła zaoferować coś wspanialszego, a przez to budować. No i wreszcie zadbaj też o to, byś mógł powiedzieć, że jestem częścią organizmu, rodziny, ludu obdarzonego statusem i odpowiedzialnością, czyli Kościoła. Umiem wskazać fragmenty uzasadniające to, co wiem i określające, jak wprowadzić to w życie. I potrafię określić sam dla siebie i pomóc innym w określeniu kroku zmierzającego do wzbogacania naszego wspólnotowego życia rodziny. Jako bracia, siostry, jako ciocie i wujkowie jesteśmy Bożą rodziną. Tą, którą skleił sam Bóg. To Bóg nas wybrał i postawił w tym miejscu, abyśmy tą rodzinę też rozwijali, abyśmy budowali relacje, abyśmy poznawali się jeszcze bardziej i przez to stawali się też magnesem dla innych, którzy wchodząc tutaj będą odkrywali, że tutaj dzieje się coś niesamowitego. Tutaj widać faktycznie troskę, miłość, szacunek, przyjaźń, cokolwiek jeszcze byśmy tutaj użyli, określając te relacje. Niech to będzie cecha naszej wspólnoty. Amen. Powstańmy, pomódlmy się.